Dotknięcie nieznanego. Wybrane relacje z archiwum nieznanego świata w wersji dźwiękowej. Jest zima. Mam 5 lat. Po śniadaniu idę do pobliskiego ogrodu. Ślizgam się na zamarzniętym stawie. Nagle lód załamuje się pode mną i wpadam do wody. Zaczynam tonąć. Tonąc, widzę w swojej świadomości jakby film mojego życia. Widzę bardzo dokładnie siebie, jak się rodzę. Po chwili widzę wszystkie swoje dobre i złe uczynki. Z tych dobrych pamiętam, że przeprowadziłem przez ulicę mojego sąsiada, który był niewidomy. Widzę, jak podnoszę torebkę, która wypadła kobiecie z siatki. Oddaję torebkę tej kobiecie. Te uczynki oglądam z radością. Natomiast gdy widzę, jak rzucam kamieniem w okno i biję mojego kolegę, odczuwam przykrość. Gdy ten film mojego dzieciństwa się kończy, jakaś siła poza mną nakazuje mi, abym bił rękami wodę. Walę rękami i w ten sposób dopływam do brzegu, a przecież nie umiałem pływać. W 1981 roku, w lecie, wraz z żoną spędzałem wakacje w Nałęczowie. Mieszkaliśmy w kawiarni Chatka. Poznaliśmy tam studentkę. Miała na imię Ewa i mieszkała w Gdańsku. Byłem wtedy początkującym pisarzem i rzeźbiarzem. Ewa żywo interesowała się tym, co pisze i rzeźbie. Któregoś dnia powiedziała, że powinniśmy zorganizować seans spirytystyczny. Według niej miałem być niezłym medium. Chętnie się zgodziłem. Świadkami seansu spirytystycznego, oprócz mnie, Ewy, mojej żony, Marii Szyszkowskiej, byli Marian Ćwikliński z Nałęczowa oraz Kazimierz Kowal z Warszawy. Ja z Ewą siedzieliśmy naprzeciw siebie, trzymając dłonie tuż nad odwróconym spodkiem. Najpierw wezwaliśmy ducha ojca Ewy. Gdy spodek poruszył się, nastąpiły pytania. Pytań było wiele i na wszystkie padły odpowiedzi. Przytoczę tu kilka najistotniejszych, które sprawdziły się. Otóż duch lub ciało astralne, nieważne jak ową siłę nazwiemy, za pomocą spodka wystukał na rozrysowanym alfabecie, że będę leczył. Taka informacja wydawała mi się bezsensowna, bo przecież nie byłem lekarzem i nie miałem zamiaru studiować medycyny. W 1984 roku mój przyjaciel Grzegorz Larysz, artysta-malarz z Kielc, odkrył we mnie właściwości uzdrawiające, które towarzyszą mi do dnia dzisiejszego. Jedno z pytań zadanych podczas seansu dotyczyło sytuacji politycznej w kraju. Talerzyk wystukał, że wkrótce w Polsce stanie się coś złego. Gdy poprosiłem, aby ciało astralne powiedziało coś więcej, spodek wystukał dwa nazwiska naszych dobrych znajomych. 13 grudnia 1981 roku obaj zostali internowani. Kilka lat temu zmarł mój dziadek, ojciec mojej matki. Dwa tygodnie po pogrzebie dziadka mama przyjechała do mnie do Warszawy. Była późna noc. Mama spała w sąsiednim pokoju. Ja siedziałem przy oknie i patrzyłem na oświetlone podwórze. Nagle usłyszałem dziwnie znajome kroki. Moje zdziwienie spotęgowało się, gdyż coraz wyraźniej słyszałem kroki mojego dziadka. Nie miałem najmniejszych wątpliwości. To były charakterystyczne kroki i mogły należeć tylko do dziadka. Nikogo nie widziałem, a kroki były coraz głośniejsze. Raptem ucichły. Usłyszałem pukanie do okna i po chwili zapadła cisza. Rano po przebudzeniu się mama powiedziała, że śnił się jej ojciec. Prosił ją, aby poszła do naszego kuzyna, który wciąż zapominał zwrócić dziadkowi pożyczone pieniądze. Kilka miesięcy temu przyśniła mi się taka myśl. Dowód na istnienie ciała astralnego? Spytajcie tych, którym amputowano członki. Sny. Kukły. Idę przez nieznaną wieś. Nagle słyszę muzykę. Przyspieszam kroku. Muzyka jest coraz głośniejsza. Słyszę również ożywione głosy. Przystaję przed olbrzymim domem z czerwonej cegły. Jakaś siła nakazuje mi, abym wszedł do tego domu, ale jednocześnie inna siła powstrzymuje mnie przed wejściem. Wchodzę do domu. Muzyka urywa się. Wszyscy milkną na mój widok. Ludzie siedzą przy długich stołach. Po środku sali, przy wielkim stole, siedzi pan młody z panną młodą. Składam im życzenia, lecz oni nie reagują. Po chwili spostrzegam, że to kukły, a nie ludzie. Ludzie przy stole również są kukłami. Ogarnia mnie przerażenie. Chcę uciec z tego domu, lecz nie mogę oderwać nóg od podłogi. Kukły wstają od stołów i powoli zbliżają się do mnie. Chcę krzyczeć, lecz nie potrafię otworzyć ust. Październik 1990 roku. Czerwone domy. Otwieram oczy i widzę pełno czerwonych domów. Nigdy wcześniej takich nie widziałem. Są niskie i bardzo szerokie. Nie mają okien ani drzwi. Podchodzę bliżej i dotykam ściany najbliższego domu. Ściana jest idealnie gładka i pulsuje ciepłem. Czuję, jak to ciepło przenika mnie całego. Po chwili odrywam rękę od ściany, gdyż nie mogę wytrzymać ciepła. Jestem bardzo silny. Ze zdziwieniem dotykam swoich bicepsów. Zaczynam krzyczeć z radości. Nagle staje się noc. Nic nie widzę. Oprócz gęstniejącej ciemności, która przylepia się do mojego ciała. Drżę z zimna. Październik 1990 roku. Spadanie. Budzę się. Obok mnie nie ma mojej żony Marii. Ubieram się szybko i wychodzę z domu. Jestem zdziwiony, zamiast w mieście znajduję się na plaży. Pod palmą widzę dwie przytulone do siebie osoby. Podchodzę bliżej. To moja Maria tańczy z wysokim, przystojnym blondynem. Chcę ich rozdzielić, lecz blondyn odpycha mnie bez wysiłku. Bierze na ręce Marię i wspina się na czubek palmy. Próbuję się wspiąć w ślad za nim, lecz spadam na piasek. Jest noc. Przede mną ogromny kościół. Wchodzę. Ciemno. Zaczynam się bać. Z konfesjonału wysuwa się ręka księdza. Jego gest nakazuje mi, abym natychmiast wyszedł z kościoła. Pytam go, dlaczego mnie wypędza? Przecież szukam Marii. Słyszę jego oburzony głos. Jak śmiesz przychodzić do kościoła, skoro nie wierzysz w kościół? Listopad 1990 roku. Buty. Pukam do jakichś drzwi. Otwiera mi młody człowiek i pyta, czy jestem pisarzem ekstraklasy, czy pierwszej ligi. Odpowiadam, że jeszcze nie wiem. Wtedy on zamyka drzwi i mówi, że jak będę wiedział, jakim jestem pisarzem, to on mnie wpuści. Idę ulicą. Przechodnie spoglądają ukradkiem na moje nogi i uśmiechają się. Opuszczam głowę i widzę, że moje buty rozpadają się, są jakby z gliny. Zaczynam biec. Boję się, że zostanę w samych skarpetkach. Po przebiegnięciu kilkudziesięciu metrów widzę, że z moich butów zostały tylko obcasy, które trzymają się na moich nogach. Idę spokojny i uśmiecham się do siebie. Myślę, że przecież nikt nie ma tak oryginalnych butów. Listopad 1990 roku. Papierowy ptak. Jestem z Marią w dużym, nieznanym nam domu. Chcemy wyjść, lecz drzwi są zamknięte. Idziemy więc na dach. Na dachu jest dużo ludzi, młodzi i starzy. Wszyscy mają smutne twarze. Na dachu drugiego domu również siedzą ludzie. Też są smutni. Maria płacze i mówi, że koniecznie musi się wydostać z tego smutnego domu. Jestem bezradny. Wtedy Maria skacze z dachu, krzycze przerażony. Maria zamienia się w papierowego ptaka i łagodnie opada na ulicę. Jakiś chłopiec podbiega i zabiera mi Marię. Zbiegam na dół. Walę pięściami w drzwi. Wreszcie otwierają się. Przede mną uzbrojeni żołnierze. Żądają ode mnie przepustki. Mówię im, że nie mam żadnej przepustki. Jeden z żołnierzy zbliża do mojej skroni pistolet. Nie boję się. Pytam go, czy jest Niemcem, czy Polakiem. Nie odpowiada. Naciska spust. Nikogo nie ma. Uświadamiam sobie, że przecież zgubiłem gdzieś Marię. Listopad 1990 roku. Autobus donikąd. Idę nieznaną mi drogą. Nagle spostrzegam, że jestem nagi. Rozglądam się trwożliwie, czy nikt mnie nie widzi. Jest mi zimno. Przyspieszam i wkrótce przystaję zdziwiony. Moje ubranie wisi na przewodach elektrycznych. Podskakuję, aby zrzucić odzież, ale przewody są zbyt wysoko. Widzę nadjeżdżający autobus. Wewnętrzny głos mówi mi, że jest to autobus mojego życia i jeżeli nim nie pojadę, to mój żywot będzie nudny. Przecież nie mogę wsiąść nagi do autobusu mojego życia. Autobus jest tuż. Do oczu napływają mi łzy. Zrywa się silny wiatr i zrzuca moje ubranie na ziemię. W ostatniej chwili wskakuję do autobusu. Jest przepełniony, lecz nikt nie zwraca na mnie uwagi. Ubieram się i siadam na końcu pojazdu. Pytam współpasażera, dokąd jedzie ten autobus. Mężczyzna odpowiada, że nikt tego nie wie. Listopad 1990 roku. Garść popiołu. Wchodzę do ogrodu, gdzie bawiłem się, gdy byłem małym chłopcem. Przystaję zdziwiony. Nie ma starych drzew, nie ma małych drewnianych budyneczków. Teraz rośnie tu wysoka trawa, a wśród niej liczne białe, dziwne kwiaty. Podchodzi do mnie mężczyzna i uśmiechając się, pyta, dlaczego dopiero teraz przychodzę? Przecież on na mnie czekał. Nie znam tego mężczyzny. Nie wiem, co mu odpowiedzieć. On czyta w moich myślach. Mówi, że bardzo się zmieniłem i dlatego go nie poznaję. Pytam, co on tu robi? Odpowiada, że pilnuje ogrodu przed złodziejami, którzy kradną białe kwiaty. Chce zerwać kwiat. Mężczyzna powstrzymuje mnie. Mówi, że nie wolno tego robić. Pytam go, dlaczego nie wolno? Wtedy on się uśmiecha i zrywa kwiat. Otwiera dłoń, w której widzę garść popiołu. Przecież to kwiaty śmierci. Myślę przestraszony. Masz rację. Mówi i widzę, że jego twarz staje się biała jak ten kwiat. Pytam go, czy mogę mu pomóc. Odpowiada, że pomóc mu nie mogę, gdyż sam sobie nie potrafię pomóc. Żegnamy się uściskiem dłoni i odchodzę. Grudzień 1990 roku. Szczypta soli. Przychodzi do mnie sąsiadka i prosi o szczyptę soli. Daję jej sól i uświadamiam sobie, że przecież moja sąsiadka umarła kilka lat temu. Przecież pani umarła. Mówię, patrząc na nią podejrzliwie. Ona uśmiecha się i odpowiada. Ja nie umarłam. Widzisz, że żyję. Ale to niemożliwe. Byłem na pani pogrzebie. Byłeś na pogrzebie mojego ciała. Odpowiada i wychodzi. Wybiegam za nią i dzwonię do drzwi mieszkania, w którym kiedyś mieszkała. Otwierają się i widzę sąsiada, który mówi mi, że nie przyjmuje moich przeprosin. Gdy chce wyjaśnić nieporozumienie, zamyka z hałasem drzwi. Grudzień 1990 roku. Kilka słów o autorze tej korespondencji. Jan Stępień, urodzony w 1949 roku, debiutował jako poeta w Nowym Medyku w 1973 roku. Oprócz poezji uprawia prozę, dramaturgię i krytykę literacką. Swoje utwory publikował m.in. w kierunkach Życiu Literackim, Piśmie, Miesięczniku Literackim, Integracjach, Nowych Książkach i Słowie Powszechnym. W dorobku książkowym ma m.in. arkusz poetycki Wieczne Koło, zbiór opowiadań Pierwsze Doznania, powieść Pajęczyna, tomik poetycki O drugiej nad ranem oraz dramat zatytułowany Łaknienie. Zaprezentowane dziś historie ukazały się na łamach Nieznanego Świata w numerze pierwszym z roku 1993.